radiowo-naukowo.
Sebastian Kwiatkowski, dzień dobry. W Radiu Gdańsk słuchają Państwo audycji radiowo-naukowo, a naszym Państwa i moim gościem jest profesor Mariusz Józef Figurski, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, także profesor nauk technicznych Politechniki Gdańskiej, związany z Wojskową Akademią Techniczną, z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Można by długo wymieniać te instytucje, z którymi profesor jest związany, no i nie bez znaczenia także popularyzator nauki. Dzień dobry, profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Mam nadzieję, że tych najważniejszych nie ominąłem.
No, ja zawsze mówię, to jest pewna historia. Ja żyję przyszłością i teraźniejszością.
Pan profesor bardzo niespokojną duszą jest, jak tutaj mnóstwo pasjonujących rozmów na kanapie radiowej już przeprowadziliśmy. Lubi zmiany w życiu, lubi wielu różnych dziedzin dotykać, zgłębiać je i poprawiać rzeczywistość.
No taki chyba jest cel działalności naukowej, żeby poszukiwać, a nie stać w miejscu.
Tak jest. Spróbujemy dzisiaj porozmawiać o dwóch co najmniej tematach, czyli tym, co za oknem i tym, co nas dotyczy i dotyka tak bardzo. Mam na myśli pogodę, a może trochę też klimat. Spróbujemy o tym porozmawiać, a w drugiej części audycji porozmawiamy o tym, że jesteśmy zakładnikami czasu. Tak sobie pomyślałem po naszej rozmowie, trochę o nawigowaniu w przestrzeni i w czasie, i albo próbach nawigowania, bo te sygnały nawigacji bywają często zakłócane w sposób przeróżny. Udało się, panie profesorze, dotrzeć bezpiecznie, bo kiedy rozmawialiśmy jeszcze kilka dni temu, to zastanawiał się pan, czy tu w Gdańsku nie zamarznie na kość ze względu na awarię oraz czy ten pociąg rzeczywiście dojedzie?
Szczęśliwie udało się, bez problemu. Pociąg dojechał, tylko miał 3 minuty spóźnienia, co
to
mnie
nieźle
zdziwiło. Także to było prawie, że jak w Japonii.
Czy my jesteśmy odporni klimatycznie? Wyjmując pytanie ze środka worka niemalże? Skoro boimy się, że przy tych mrozach komunikacja miejska może nie dać rady, bo czasami nie daje.
Nie daje. My po prostu się przyzwyczailiśmy od wielu lat, że te zimy były, no powiedzmy, takie jakie były. Lekkie, bez mrozów niejednokrotnie. Nawet się zdarzyło, że w Sylwestra były temperatury dużo powyżej 10 stopni. Więc człowiek bardzo szybko zapomina o starych czasach, kiedy jeszcze pamiętam lata 90. Zimy były zimowe. Tak? Czyli te zimy były podobne jak mamy w tym roku i nikt z tego nie robił, powiedzmy, rozpaczy żadnej. Po prostu tak było. I w tym momencie te kilka lat cieplejszych zim spowodowało to, że my przyzwyczailiśmy się do pewnego stanu zastanego, który wynikał właśnie z takiego podejścia, że będzie to cały czas w ten sposób. No i trochę zapomnieliśmy, jak wygląda zima i w ten sposób obnażyła, jak można powiedzieć, naszą naturę człowieka, że jednak musi być inaczej, że człowiek musi patrzeć trochę szerzej na pewne problemy, aniżeli to, co jest dzisiaj, jutro, albo było wczoraj.
Tak? No ale jak dziwić się społeczeństwu, przeciętnemu odbiorcy rzeczywistości, prognoz, który słyszy co chwilę w mediach stwierdzenie, że klimat nam się ociepla. No i rzeczywiście takie można było odnieść wrażenie, przymierzając to jeden do jednego.
No, klimat się ociepla, tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie na temperatury całej planety, ja może zacznę inaczej, bo my patrzymy na to wszystko, co się dzieje, no, tak jak kiedyś ktoś mnie zapytał, czy pan profesor patrzy przez okno. Tak, tylko że dla mnie okno nie jest laboratorium badawczym, tylko z czymś, co po prostu zorientuje się, jak to wygląda. Natomiast laboratorium badawcze, jeżeli chodzi o klimat, jest cała planeta, tak? I my musimy patrzeć na całość planety, a nie tylko na to, co się dzieje u nas za oknem, w Gdańsku, w Warszawie, w Europie. I w tym momencie okazuje się, że ostatni rok, czyli 2025, wcale nie był taki chłodny, jakby nam się mogło wydawać, tylko wprost przeciwnie. Temperatura średnia przekroczyła 1,5 stopnia, jeżeli chodzi o odniesienie do epoki przedprzemysłowej, tak? Czyli tej przedindustrialnej. Więc w tym momencie cały czas ta temperatura rośnie. Natomiast to, co my obserwujemy, chociażby jeżeli chodzi o tą zimę obecną, to są pewne anomalie, które zachodzą. My mówimy anomalie w sensie odstępstwa od pewnej normy, tak? Czyli jeżeli byśmy popatrzyli sobie na to w sposób taki, że badamy klimat całej planety, to odnosimy to do pewnych okresów referencyjnych. Tym okresem referencyjnym obecnie jest okres 30-lecia od 1990 do 2020 roku. No i każdy rok, który badamy, obserwujemy, odnosimy do tego o 30-lecia. No i w tym momencie możemy mieć tak zwaną anomalię dodatnią, czyli będzie cieplej, kolokwialnie mówiąc, albo będzie chłodniej, aniżeli to odniesienie do tego 30-lecia. I my to mówimy anomalią, to jest trochę taki slogan klimatyczny, ale tak to wygląda, czyli powiedzmy to odstępstwo od tego trendu, który biegnie, tak? Czyli on może być, raz może być trochę powyżej, trochę poniżej, czyli będzie, jeżeli będzie powyżej, znaczy, że będzie cieplej, jeżeli poniżej, będzie chłodniej, tak?
Czyli dla klimatologa, z punktu widzenia klimatologa, który operuje tymi 30-leciami, to co wydarzyło się minionej zimy, która, jeśli dobrze policzyli dla mnie synoptycy, jest jedną z najbardziej śnieżnych w ostatnich 30 latach od...
Dokładnie, tak, ale...
To było do przewidzenia? To się musiało wydarzyć prędzej czy później?
To znaczy tak, ja bym powiedział...
Bo nas, pospolitych zjadacze chleba, to szokuje. Jeśli ktoś nie pamiętał się do 78 roku, a ma prawo, no to myślę,
ja
sobie,
pamiętam,
wow,
bo akurat poszedłem do ogólniaka i to była zima, która zamiast po Nowym Roku iść na lekcję, szliśmy odśnieżać ogólniak, notabene w Grudziądzu, bo jestem z Grudziądza, więc pracowaliśmy usilnie, żeby odśnieżyć naszą szkołę. I ja pamiętam, natomiast kolejne zimy wcale nie były lżejsze, tak? Może nie były tak śnieżne i takie mrozy, ale były cały czas z roku na rok powtarzały się te okresy. Natomiast z czego to wynika? Problem jest tym, że powiedziałem o planecie jako całości. Planeta to jest pewna specyficzna cyrkulacja atmosfery, która zachodzi, no bo planeta wiruje, tak, no wszyscy dobrze wiedzą, że poruszamy się cały czas, więc te zmiany są zauważalne. Jeżeli byśmy popatrzyli sobie, jak wędrują chmury, jak wędruje masy powietrza, no to one od równika idą w kierunku biegunów, potem znowu się ochładzają w postaci deszczu i tak dalej, i tak dalej. No, jest to dość skomplikowany proces, natomiast prowadzi to do tego, że ze względu na to, że planeta się ociepla, doszło do pewnej destabilizacji cyrkulacji atmosfery. Na czym to polega? Przede wszystkim mamy taką sytuację, że topnieją lody na Arktyce, więc pojawia się woda. No i jaki tutaj jest zagadka? Zagadka jest taka, że zmienia się albedo, więc czyli lód odbija więcej, woda mniej odbija, czyli pochłania. Czyli mamy pochłanianie jakby tej energii. Energia jest kumulowana w oceanach, tak? Dodatkowo woda słodka przedostaje się do oceanów, a więc ta cyrkulacja oceaniczna tak samo jest zaburzona.
Zmienia się zasolenie.
Tak, no po prostu zasolenie się zmienia i zmieniają się też cyrkulacja prądów morskich, tak? Wbrew pozorom. Więc to jest dość poważne. Ale wracając do tego, jeżeli powiedzmy popatrzymy na ten problem w ten sposób, że zaczyna więcej energii być kumulowane, bo mniej odbija po prostu promieniowania słonecznego, no to co się dzieje? No po prostu temperatura wzrasta, tak? Jeżeli temperatura atmosfery wzrasta, co się dzieje? Ona więcej pochłonie wilgoci. No to jest fizyka, po prostu.
I robi się bardziej reaktywna.
Dokładnie. I teraz, jeżeli ma więcej wilgoci, automatycznie też energii więcej zbiera, tak? No i w tym momencie, jeżeli powiedzmy mamy taką sytuację, że tej energii przekroczy pewną granicę, no to po prostu mamy potężne opady deszczu, potężne opady śniegu i tak dalej, tak? A więc te takie ekstremalne zjawiska, ja bym powiedział, że mogą występować częściej, bo one są właśnie sterowane tymi zjawiskami, o których mówię. Tutaj dużo się mówiło o tak zwanym wirze polarnym, tak?
Bardzo medialny stwór w ostatnich tygodniach.
No tak, bo to jest taki fajna nazwa i zawsze można dobrze ją sprzedać, tak? Natomiast wir polarny jest znany nie od dzisiaj. On w zasadzie jak tylko klimatologia się rozwinęła, to on zawsze był. I co ciekawe, że on jest przez cały rok, tylko że on w okresie wiosny troszeczkę słabnie, tak? Ale on funkcjonuje cały czas. I teraz jest taka rzecz, że sterowanie tym wirem jakby polarnym jest poprzez tak zwane prądy strumieniowe, które jakby trzymają, taką ścianę tworzą dla tego wiru. I jeżeli mamy zmianę temperatury, ta temperatura, różnica temperatur między biegunem, czyli Arktyką w tym przypadku, a obszarami zwrotnikowymi zaczyna spadać, no to się okazuje, że prąd strumieniowy nie ma energii do napędu, tak, żeby wokół kuli ziemskiej sobie wędrować, a więc on zaczyna zwalniać. Jak zwalnia, zaczyna meandrować. Czyli zaczyna zamiast, powiedzmy, po kole, mówiąc kolokwialnie, poruszać się, aczkolwiek nie porusza się po kole, tak. Zaczyna meandrować, czyli takie fale się pojawiają. I te fale mogą w pewnym momencie, jeżeli będzie bardzo wolny ten wir, one się rozrywają i wówczas ta masa zimnego powietrza przelewa się po prostu na niższe szerokości geograficzne i to mamy to, co teraz obserwujemy.
I skoro tak się stało raz, to stanie się po raz drugi, trzeci i czwarty?
Może tak być, tak? To jest kwestia, jaka będzie właśnie temperatura Arktyki. A w tym roku zauważyliśmy z pomiarów, że temperatura Arktyki była wyższa, aniżeli temperatura, która się pojawiła u nas w Europie. Czyli odwrotna sytuacja powinna
tak
być.
Mówiono o tym, że na Spitsbergenie jest rzeczywiście cieplej niż...
Dokładnie tak.
W Warszawie, czyli to jest raczej stały trend, z tego wynika?
Raczej to będzie stały trend, więc my musimy...
No dobrze, ale jak to przekłada się na lato? No zima, rozumiemy, bardziej śnieżna i bardziej mroźna. Przecież płyn do spryskiwaczy specyfikowany do minus 22 stopni w teorii. To jeśli mamy minus 24, minus 29 na Suwalszczyźnie, no to jak tam sobie dawać radę?
No, ja bym powiedział, że jeszcze gorzej jest z silnikami diesla.
No tak, ale to dążę do tego, profesorze, że przecież tak bardzo rozwinięta współczesna motoryzacja i przemysł, i transport, infrastruktura często jest nieprzygotowana do tak niskich temperatur.
No to jest to, co powiedziałem wcześniej. My zapomnieliśmy o tym. No
dobrze, także technologia nie jest w stanie, nie była w stanie przewidzieć, że to się wydarzy?
Technologia to są pieniądze. Więc oszczędza się na wszystkim. To jest tak, jak rozwój każdej technologii, optymalizuje się koszty, tak? I po prostu jednym z elementów optymalizacji jest też niezwrócenie, powiedzmy, nieprzygotowanie się dobre do adaptacji zmian klimatu, tak? My, powiedzmy, od jakiegoś czasu dopiero zaczęliśmy wdrażać technologie i rozwiązania adaptacji do zmian klimatu, ale przez wiele lat w ogóle nikt o tym nie mówił, tak?
A jak ta sytuacja zimowa, jak ta sytuacja meteorologiczna, tak, powiedzmy, może wpływać na kształt lata? Zimy rozumiemy, a lato? Cieplejsze? Czy...
Będzie podobna sytuacja, bo lato będzie... No zresztą popatrzmy na ubiegły rok, czy tam wcześniejsze lata. Mieliśmy takie sytuacje, że był taki okres kilku, dwóch, trzech tygodni, były potężne temperatury, tak, spływały. Jeżeli, powiedzmy, pojawił się inny fragment lata, no to na przykład były potężne deszcze, tak? I było to wszystko ekstremalne. Te temperatury rosły dużo wyżej, powyżej 30 stopni, a tak zwane pojawiały się deszcze nawalne, czyli w jednym momencie tyle spadło, co w ciągu miesiąca, tak? Deszczu. I takie zjawiska po prostu to obserwujemy. My w tej chwili się ekscytujemy zimą, no ale popatrzmy, że w poprzednich latach, jeżeli chodzi o okres letni, te okresy były jednak takie, że takie zjawiska występowały. Tak? To nie jest to, że mieliśmy wspaniałą temperaturę, no i było wszystko w porządku. Nie, ta temperatura właśnie też wahała się i to dość mocno i były takie okresy. I to też jest związane właśnie z tym destabilnością, powiedzmy, między innymi prądu strumieniowego. Natomiast jest taka sytuacja, że biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, zauważamy jeszcze jedną rzecz. Na to mało kto zwraca uwagę, że ten okres, kiedy występują takie ekstremalne zjawiska konwekcyjne, burze, huragany i tak dalej, zwróćmy uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nie występowały takie huragany, trąby powietrzne i tak dalej. To jakieś były epizody, tak? Natomiast w tej chwili to jest prawie normalne. My, prowadząc badania jakiś czas temu, wykazaliśmy, że są nawet takie obszary Polski, które są bardziej jakby narażone na tego typu zjawiska, aniżeli inne, tak? I to jest wbrew pozorom środkowo-polska, tak? Przechodzi. I te zjawiska występują dość często i one są dużym problemem dla gospodarki i społeczeństwa. I my musimy jakby wkalkulować to, że takie zjawiska będą występować, bo one jakby są elementem tej całej infrastruktury, bym powiedział, klimatu, który w tej chwili mamy. A więc my musimy patrzeć na to, że my musimy się dostosować do tego, bo innego wyjścia nie mamy, tak?
To widać nawet w tabelach w sprawozdawczości strażackiej. Miejscowe zagrożenia to jest ta liczba największa, no najwięcej, w zależności też od chwiejności klimatu.
I tutaj jeszcze jedną rzecz, zwrócę uwagę, że ten na przykład rolnictwo. Okres wegetacyjny się wydłużył, tak? Ten okres wegetacyjny się zaczyna dużo wcześniej, aniżeli to było.
No, czyli jednak będziemy hodowali paprykę i oliwki.
Problem jest w tym, że papryka wymaga dość stabilnego, stabilnego klimatu, powiedzmy, taki jak jest klimat śródziemnomorski, tak przykładowo. Natomiast bardziej niebezpieczne są takie okresy właśnie, które występują, że mogą być napływy zimna arktycznego, czyli frontów z Arktyki, które wchodzą na teren Europy, które po prostu przynoszą mrozy i te przymrozki się pojawiają też w okresie wiosennym tak zwanym.
Dość
tak?
Późno, długo męczyły w minionym roku. Jak
dokładnie kojarzę. Tak, więc to jest niebezpieczne, że z jednej strony oczywiście możemy hodować, tylko z drugiej strony musimy sobie zdawać tego sprawę, że będą występowały takie zjawiska. Poza tym dość często występują, grad występuje, tak? Więc który też niszczy uprawy i to też występuje coraz częściej. A okres konwekcyjny w tej chwili się zaczyna już od kwietnia, nawet początku kwietnia jednokrotnie, kończy się końcem września.
Profesorze, tak? Czy my to romantyczne przedwiośnie straciliśmy już bezpowrotnie, skoro pory przejściowe znikają?
Raczej tak i my musimy się przyzwyczaić. Ja już kiedyś dyskutując na ten temat stwierdziłem, że czegoś takiego jak przedwiośnie, czy kiedyś było jeszcze coś takiego jak babie lato, to po prostu tego nie ma, tak? Jest koniec i zaczyna się coś innego, więc w ten sposób możemy popatrzeć, jednak ten klimat się zmienia, tak?
Czy my jesteśmy w stanie obrócić na swoją korzyść te zmiany, czy musimy się przed nimi bronić i tylko defensywnie podejść do sprawy?
Znaczy, oczywiście możemy podjąć...
Mówi się o odporności klimatycznej miast i tak dalej, natomiast nie wiem, czy gdzieś tutaj widać korzyści z tego, co się dzieje dookoła.
Na pewno, jeżeli chodzi o wdrażanie energii odnawialnej, rezygnacja z wszelkiego rodzaju paliw kopalnych, które właściwie cała gospodarka, a nie tylko w Polsce, się opiera na tych paliwach kopalnych, na pewno to wszystko zredukuje. Natomiast my musimy się przyzwyczaić, że te zmiany, jeżeli nawet wprowadzimy, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to nie będzie z dnia na dzień się zmieni. Tylko znowu, to będzie cały klimat, cyrkulacja atmosfery to jest pewien potężny mechanizm, tak? To jakbyśmy rozpędzili samochód i chcieli się zatrzymać bez hamowania. On będzie jeszcze się toczył, tak? I w tym momencie tak samo, jeżeli my wprowadzimy różnego rodzaju działania, które będą tak zwane proekologiczne, tak? zrezygnujemy z paliw kopalnych, to i tak ten okres będzie trwał jeszcze przynajmniej dziesięciolecie albo dwa dziesięciolecia, zanim zauważymy te zmiany pozytywne.
No, tyle, że pan mówi o środkach zaradczych, a ja mam na myśli o obróceniu na naszą korzyść tych zmian, które są dookoła.
To jest w tej chwili bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. Bardziej tutaj chyba wchodzimy w kwestię tak zwanej geoinżynierii. No, w tej chwili przynajmniej mi nie wiadomo, żebyśmy mieli takie możliwości, taką energię, którą byśmy potrafili zakumulować, żeby zacząć sterować, powiedzmy, w jakiś sposób pogodą. Co prawda pojawiają się od czasu do czasu różnego rodzaju takie... gdzieś tam w literaturze, szczególnie tej literaturze takiej bardziej popularnej, gdzie mówi się o geoinżynierii, natomiast ona faktycznie w tej chwili no, nie istnieje.
A hydrologicznie z jednej strony, to tak tylko muśniemy ten wątek dosłownie, cieszymy się, że sporo wody zaakumulowanej w śniegu, więc może unikniemy chociaż w tym roku odrobinę suszy hydrologicznej. Z drugiej strony naukowcy biją na alarm, że nas rosnący poziom wszechoceanu zaleje prędzej czy później, a niewiele robimy. Takie dwie skrajności.
To jest taka rzecz, to są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest to, że poziom mórz oceanów wzrasta i to jest prawdą, tak? Bo jeżeli powiedzmy cały czas dodatkowe jest, tej wody się znajduje, znaczy dolewamy tej wody do wszechoceanu kuli ziemskiej, chociażby stopniejących lodowców, to faktycznie on wzrasta. My tego tutaj na obszarze Bałtyku na razie nie obserwujemy bezpośrednio. Natomiast bardziej interesujące jest to, co związane jest ze stanem hydrologii, jeżeli chodzi o Polskę. Problem jest tym, że w Polsce bardzo obniżył się poziom wód gruntowych, tak? Przez te lata suszy i braku opadów, które byłyby jakby zasilały ten cały system hydrologiczny.
Albo opadów nawalnych, ale jednorazowych, nierozciągniętych w czasie.
Dokładnie. Jeżeli mamy taką sytuację, krótko powiem, że mamy miesiąc bardzo suchy, ziemia bardzo wysusza się. No jeżeli przyjdzie taki deszcz nawalny, nawet niech on będzie cały dzień, spadnie tego deszczu tyle, co w ciągu miesiąca, to on jak po betonie spłynie. Tak? Po prostu nie zdąży ziemia go jakby zakumulować, tylko po prostu spłynie do rzek i tyle będzie z tego. Natomiast nam jest potrzebny w tej chwili taka stabilna sytuacja hydrologiczna, która pozwoliłaby, żeby w ciągu powiedzmy kilku dni czy kilkunastu padało równomiernie i ta ziemia by to wszystko akumulowała. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy dalej taką sytuację. Teraz mamy dużo śniegu, cieszymy się, bo każdy mówi tak.
Hydrologicznie się cieszymy.
Tak, hydrologicznie, bo jeżeli śnieg się roztopi, to będzie dużo wody, tak? No tak, tylko przy założeniu, że on będzie topniał też stopniowo, a nie, że tak jak w tej chwili obserwujemy, ja prowadząc cały czas symulacje meteorologii z numerycznymi modelami pogody, obserwuję, że przez najbliższe 2-3 dni temperatura wzrośnie kilka stopni powyżej zera w całej Polsce, tak? A więc będzie to topniało w oczach.
Profesor Mariusz Józef Figurski, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, jest gościem audycji radiowo-naukowo w Radiu Gdańsk. Czas na chwilę oddechu i za kilka minut wrócimy do rozmowy jeszcze chyba o pogodzie, o meteorologii, zanim zapytamy o nawigacje satelitarne.
Radiowo-naukowo.
Naszym gościem wciąż niezmiennie profesor Mariusz Józef Figurski, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, a my wciąż z meteorologii i klimatologii wyjść nie możemy, ale skończmy, spróbujmy skończyć ten wątek. To zapytam przewrotnie i trochę prowokacyjnie, typowo po dziennikarsku, czy nam jeszcze synoptycy są potrzebni, meteorolodzy, skoro w każdym telefonie komórkowym tyle różnych prognoz możemy wybrać, no to po co jeszcze do tego tęgie głowy zatrudniać, skoro internet wie wszystko i często się nie myli.
No właśnie, często się nie myli, ale się myli właśnie. I tutaj jest ten problem, bo generalnie biorąc mamy, ja bym powiedział, że zbyt dużo mamy tych różnych modeli. Mnóstwo, i dla przeciętnego człowieka jest pewne niezrozumienie tematu, bo portale internetowe głównie prezentują tak zwane modele globalne, które jakby najmniej pokazują tych elementów, które są związane ze zjawiskami lokalnymi, takimi jak chociażby zachodzą w Europie Centralnej, czyli między innymi w Polsce. Pokazujące pewne tło, tak, dla całej planety, i one są głównie wykorzystywane przez tak zwane modele regionalne do jakby zagęszczenia sytuacji na przykład nad Polską, tak, i to są tak
bardzo
zwane...
ogólnie.
Bo ogólnie i to są modele tak zwane mezoskalowe, no nazwijmy je regionalnymi, bo to łatwiej jest pojąć aniżeli mezoskalowe, bo to zawsze budzi jakieś kontrowersje, jeżeli chodzi o nazwy. Czyli takie regionalne. I tak jak modele globalne mają rozdzielczości ćwierć stopnia, załóżmy jeden stopień, jak to sobie wyobrazić? Model to jest pewna fizyka, tak? To są równania fizyczne, które trzeba przełożyć tak, żeby zrozumiał je komputer. I to jest największy problem, tak? Jak to zrobić?
Ile różnych parametrów jest branych pod uwagę, aby przewidzieć wiatr, zachmurzenie, temperaturę i tak dalej, i opad?
One są liczone w miliony. Różnego rodzaju parametry, które i jeszcze związek między nimi, tak? Bo my nie możemy rozwiązać całej planety jako całość, że to jest ośrodek
równanie
ciągły.
Równanie matematyczne.
To się zaczyna zabawa z równaniami fizyki matematycznej. Kiedyś taki, pamiętam, przedmiot miałem, bardzo ciekawy notabene, ale on pokazywał właśnie, jaki jest problem, tak? Bo to są równania Navier-Stokesa, czyli równania, które dotyczą przepływów. To są równania turbulencji, to są równania radiacyjne i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych równań jest bardzo dużo. My musimy je rozwiązać. A więc komputer musi je zrozumieć. Musimy przełożyć je na postać algebraiczną i musimy w jakiś sposób zrobić dyskretny ten model, czyli z modelu takiego ciągłego, analitycznego, dyskretny model. I to są takie modele tak zwane siatkowe, tak? Czyli jakby siatkę geograficzną oplatamy na całą kulę ziemską i w węzłach tej siatki liczymy te parametry. I na początku musimy oczywiście zasymilować dane pomiarowe. Tych danych jest bardzo dużo. To są różne źródła danych. To
człowiek
są dane...
by tego nie zrobił sam.
No, nie, człowiek tego nie zrobi.
To zaprojektował oczywiście człowiek.
Oczywiście tak, ale to są wszystko automaty, tak? Bo to są dane satelitarne, dane naziemne, dane z boi, które są rozmieszczone na całym świecie. Oceanicznych, tak? Cały czas są pomiary wykonywane. To są sondowania areologiczne, czyli te balony tak zwane, które wysyłamy i mierzą i tak dalej. Czyli ja bym powiedział, że jeżeli byśmy tak sobie zrobili listę, to jest 70 różnych ponad pomiarów, które wykonujemy, różnych parametrów, które potem wszystkie są ładowane jako warunki początkowe do tych równań, tak, rozwiązania tych równań. I żeby równania różniczkowe w postaci dyskretnej rozwiązać, musimy mieć bardzo dokładne te dane. Jeżeli tych danych nie mamy dokładnych, no to po prostu model zaczyna się nam po prostu przekłamywać.
Mamy sztuczną inteligencję i mamy człowieka. Działają we współpracy, czy jedno drugiemu przeczy?
Ja bym powiedział tak, uzupełniają się. Uzupełniają się i to skutecznie, ze względu na to, że modele, które w tej chwili mamy, one mają pewien problem. My nie możemy zrobić modelu, który będzie miał rozdzielczość rzędu kilkudziesięciu metrów, tak? Bo żaden komputer tego nie policzy, tak? Po prostu to jest tyle równań do rozwiązania, tyle parametrów. A więc zaczyna się zabawa, żeby przekształcić to i przyspieszyć. I właśnie ten element sztucznej inteligencji, bo te zjawiska, które są tak zjawiskami podskalowymi, czyli o co chodzi? Jeżeli mamy model, który ma siatkę, załóżmy 10 kilometrów, tak?
Czyli
jeżeli zjawisko jest wewnątrz tej siatki, to jest tak zwane podskalowe, bo model go nie widzi. Ale to zjawisko jest i my musimy w jakiś sposób go sparametryzować. I to z reguły są takie przybliżone statystyczne metody, które przybliżają właśnie to zjawisko. Czyli na wejściu kłamią, tak? Powiedzmy sobie szczerze, one nigdy nie oddadzą tego dokładnie. Ale zastosowanie sztucznej inteligencji właśnie do tych podskalowych zauważono, że daje dobre efekty. Więc łączy się taką hybrydę, buduje się model deterministyczny, czyli taki klasyczny model numeryczny i do tego sztuczna inteligencja. I takie hybrydy po prostu przyspieszają i jednocześnie dają lepsze wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o synoptyka, synoptyk jest odpowiedzialny za to, żeby wziął te różne modele, przeanalizował i wypracował tą sytuację, wykorzystując nawet sztuczną inteligencję. Najprawdopodobniejszy scenariusz pogodowy, który będzie na najbliższe dni w danym obszarze świata.
I o to też trochę chcę zapytać. To może seria krótkich pytań i odpowiedzi, żeby domknąć ten wątek. Z jak dużą sprawdzalnością pomagają prognozować modele?
To zależy, jakie modele. Jeżeli mówimy o modelach no-castingowych, czyli takich ultrakrótkoterminowych, to ich sprawdzalność jest powyżej 90%, ale one są tylko na 6-7 godzin.
A jak daleko w przyszłość możemy sięgać? Biuro prognoz krótkoterminowych i MGW często mówi 2-3 dni, spoko, dalej. To już naprawdę wróżenie z fusów, choć prognozy numeryczne są.
To nie jest wróżenie z fusów. Oczywiście ja się zgadzam, że te 3-4 dni to jest taki ten, gdzie możemy...
Bo ktoś sprawdza, za 2 tygodnie gdzieś jadę za granicę, ale patrzymy na prognozy, one są obarczone ogromnym błędem przecież.
Tak, ale mówimy, bo my patrzymy w sposób deterministyczny, czyli chcemy uzyskać informację, jaka będzie pogoda o godzinie 15, załóżmy 26 lutego. Natomiast te modele, które pokazują nam tak zwane już sezonowe, tak, czy długoterminowe, one pokazują nam pewien scenariusz, co będzie się działo. Czyli innymi można powiedzieć, one próbują nam podpowiedzieć, o ile w tym dniu będzie się różniła prognoza, pogoda od tego, co było w okresie referencyjnym. I właśnie wracamy do tego, co na początku mówiłem.
Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć. Mam wrażenie, że tak się o burzach zawsze mówiło, że możemy je śledzić, ale przewidzieć, że wystąpi, no z jakimś prawdopodobieństwem, ale niewielkim.
W tej chwili jest... Całe nakłady pracy, jeżeli chodzi o modelowanie, idą w kierunku właśnie zjawisk ekstremalnych, między innymi zjawisk konwekcyjnych, bo burze to są zjawiska konwekcyjne między innymi, żeby jak najlepiej odwzorować, bo to jest pięta Achillesowa modeli, które w tej chwili wykorzystujemy, dlatego wszystkie prace, które trwają, to trwają do tego, żeby lepiej odwzorować zjawiska ekstremalne w postaci chociażby konwekcyjnych.
I co mówią o lutym modele, że trzeba podkuć buty i wciąż to aktualne? Raki kupować?
Raczej tak, i nic tutaj się nie zmieni. Dalej będziemy mieli taką huśtawkę, przynajmniej z tego, co ja obserwowałem, te modele długoterminowe, aczkolwiek mówię, to jest tylko pewien scenariusz i musimy cały czas obserwować, co się dzieje i jak będziemy się zbliżać do tych terminów, to trzeba wtedy przeskakiwać na te modele krótkoterminowe, żeby patrzeć, co mówią nam modele krótkoterminowe. Tak?
Meteo.pg.pl polecamy, skonstruowane tutaj niedaleko za Miedzą i w dużym stopniu sprawdzalne. Model. Pan współuczestniczył w tworzeniu.
Znaczy ja wymyśliłem Meteo.pg i rozwijam.
Mało popularny wciąż jeszcze, prawda? Bo ma ogromną konkurencję.
No tak, ale mi to jest model, który oczywiście operacyjnie pracuje, natomiast mi zależy na tym, żeby właśnie dopracowywać model w takich kwestiach, o których powiedziałem, chociażby zjawisk ekstremalnych, badać jak wzrost rozdzielczości chociażby dla Trójmiasta działa, czy jesteśmy w stanie powiedzmy zauważyć zjawiska, które nie widzą inne modele. Bardziej powiedzmy podchodzę do tego eksperymentalnie, aczkolwiek model pracuje jak najbardziej operacyjnie, bo mi zależy na rozwoju parametryzacji zjawisk i tak dalej, aniżeli powiedzmy na utrzymaniu operacyjności tego modelu, bo za to jest odpowiedzialny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Domykamy temat takim chyba pana też sformułowaniem. Meteorologia, podsumowując, to fizyka, klimat to statystyka, a modele to po prostu matematyka, te najtrudniejsze. GNSS, co kryje się za tym hasłem?
No między innymi Instytut Łączności, od którego znowu jesteśmy całkiem niedaleko, bo to Jaśkowa Dolina, tak? Więc GNSS to jest to, co wszyscy przyjęli jako dobrą monetę. Wszyscy wykorzystują, cieszą się, że mają pozycję i wiedzą, gdzie są. Ja zrobiłem kiedyś taką analizę, nie tak dawno, i dotarłem do dokumentów, które wprost pokazują, że 6% PKB Unii Europejskiej zależy od tych systemów nawigacji satelitarnych.
Coraz bardziej zawodnych, czy coraz...
Dokładnie tak.
Coraz bardziej zawodnych?
I żeby było
Sądziłem, że się udoskonalają, tylko są wrogowie.
Żeby nie być gołosłownym, okay, panie redaktorze, to jest taka sytuacja, że wszyscy byli świadomi od samego początku o niedoskonałościach tego systemu.
A niedoskonałości to? Łatwość zakłócania?
To jest między innymi łatwość zakłócania. Przecież ten sygnał wytransmitowany z satelity musi te 20 ponad tysięcy kilometrów przewędrować do powierzchni Ziemi, a odbiornik musi go odebrać, tak? Więcej, że to jest system tak zwany odległościowy, tak? Gdzie za pomocą coś do czegoś podobnego jak triangulacja, tylko że to jest trilateracja, czyli na podstawie pomierzenia odległości do satelitów wyznaczymy pozycję. Problem jest tylko w tym, że my tak naprawdę mierzymy czas.
Jakim sygnał płynie do odbiornika.
Dokładnie tak, a więc my musimy dokładnie zmierzyć czas, żeby potem wyliczyć drogę, jaką on przebył. I tu jest właśnie ten problem, że ten czas musi być stabilny. Jeżeli mamy destabilizację tego czasu, tej pozycji nie ma.
I ten problem zakłóceń, który tutaj na Pomorzu, mam wrażenie, ze względu na sytuację międzynarodową, geopolityczną i bliskość obwodu królewieckiego, tak, jest powszechny w Polsce i w Europie, czy jest tylko i wyłącznie naszym problemem? I na ile jest to problem? Bo mam wrażenie, że myśmy go trochę oswoili, że włączamy telefon, on nawiguje, a po jakimś czasie dopiero odbiera informacje o ruchu na przykład.
My trochę zapomnieliśmy o tym, że to znowu może być taka sytuacja, że ten system jest niedoskonały. Tak?
Pytanie, jak duża walka dzieje się w tle.
Tak, i nas to nie dotyczy, tak? Bo z reguły tak jest, że wszystko robimy, żeby nie dopuścić myśli, że to nas dotyczy, to dotyczy sąsiada albo tych obok, tak? Natomiast nie, to dotyczy nas i takie zjawiska obserwujemy, bo tutaj właśnie w Gdańsku, w naszym instytucie, mamy całe centrum monitoringu zakłóceń, który został wdrożony pod koniec ubiegłego roku, oparty o sieć stacji, którym nadzoruje Główny Urząd Geodezji i Kartografii. No i wprost widzimy te okresy, kiedy te stacje pokazują, gdzie zakłócenia występują. Problem jest w tym, że nie dotyczy to tylko obwodu królewieckiego, bo my zauważyliśmy, że też te źródła zakłóceń pochodzą z obszaru Bałtyku. A więc najprawdopodobniej są to źródła, które są umieszczone na tak zwanych statkach widmo, które dość często w prasie można, czy w mediach w ogóle dowiedzieć się, że się poruszają.
I czy to są zakłócenia, z którymi można dać sobie radę, czy jeżeli już operujemy systemem GNSS, który skupia cztery różne, tak, podsystemy w sobie, nie tylko GPS amerykański, to mamy na to wyjście jakieś? Czy zakłócone jest wszystko kompletnie?
Jest taka rzecz, że jednym z rozwiązań to jest właśnie to, co pan redaktor powiedział, wykorzystanie czterech systemów jednocześnie, tak? Czyli taki GNSS, bo oprócz tego systemu GPS, który jest najstarszy, to jest system Galileo europejski, jest system GLONASS, nomen omen rosyjski, i jest system Beidou albo Kompas, nieraz to nazwa chiński, tak?
I telefon w tle sam sobie zmienia?
Nie, telefony wykorzystują jednocześnie, ale to też nie wszystkie telefony korzystają, natomiast w telefonach jest inny problem, że telefony z reguły nie wykorzystują wszystkich tych systemów w aplikacjach, tak? I to jest problem, że po prostu pomimo, że on ma możliwość obserwowania tych systemów, to nie wykorzystuje to w aplikacjach i wystarczy, powiedzmy, że któraś z częstotliwości systemu GPS zostanie zakłócona, no, wówczas ten sygnał jest stracony, jeżeli chodzi o na przykład nawigacji satelitarnej w telefonie, tak?
Głośne przypadki dronów, które nagle leciały na środek Zatoki Gdańskiej i tam próbowały lądować. Lądowały, tak? Ginęły w wodach. Rolnictwo, transport morski, lotnictwo, tak? Statki powietrzne, pasażerskie. Jak sobie dają radę, albo jaka jest przyszłość, jeżeli te zakłócenia są coraz częstsze, jak rozumiem, i coraz bardziej intensywne?
No, z dronami to raczej, jak już poleciał sobie na zatokę, no to widać, że nie ma alternatywy.
On myśli, że jest gdzie indziej, mówiąc krótko.
Alternatywą są po prostu rozwiązania alternatywne, tak? Czyli inne...
Są systemy odporne na zakłócenia?
Tak, no takim systemem jest INS, tak? Czyli nawigacja inercjalna, która jest prowadzona z wykorzystaniem pola grawitacyjnego Ziemi i w tym momencie te rozwiązania inercyjne są znane już od wielu, wielu lat, ale ze względu na to, na dynamiczny rozwój systemów nawigacji satelitarnej, one jakby zostały trochę odłożone ad acta, aczkolwiek od kilku lat bardzo dynamicznie są, rozwijane są. Natomiast systemy mają jedną zaletę. Ciężko je, znaczy inaczej, nie można ich zakłócić. Problem, że mają duży drift i trzeba je korygować i to jest właśnie to. Z reguły w samolotach jest tak zrobione, że te systemy współpracują. System GNSS z systemem nawigacji inercyjnej współpracuje i system GNSS podaje jakby korekty dla systemu nawigacji inercjalnej i wówczas jest to taki komponent jednego dużego systemu nawigacyjnego. Natomiast w przypadku, kiedy tracimy sygnał z systemu nawigacji satelitarnej, przechodzi tylko na system inercyjny i przez jakiś czas on faktycznie poprawnie to prowadzi. Alternatywnym rozwiązaniem są też rozwiązania, które są oparte chociażby o sieci komórkowe 5G, które też mogą, można wykorzystać do alternatywnej nawigacji i coś takiego robić.
To oznacza, że będziemy zmuszeni do odejścia od systemów typu GPS?
Nie, ale musimy sobie zdawać tego sprawę, że system nie jest doskonały i musimy mieć alternatywę. Taką alternatywą, którą my zbudowaliśmy w Instytucie Łączności tutaj w Gdańsku, to jest system AirMod, który jest dedykowany dla basenu Morza Bałtyckiego. Z tego, co pamiętam, to w tym roku będzie już wdrażane to na Bałtyku i to będzie system radionawigacyjny, tak? Czyli który będzie kompletną alternatywą dla systemu nawigacji satelitarnej, który może być zakłócony i dość często jest zakłócany.
Pytam
na tym obszarze.
O te alternatywy, bo Financial Times pisze o tym, że rosyjskie satelity wojskowe zbliżyły się do co najmniej 10 kluczowych europejskich satelitów, stając się ich cieniem, próbując zaglądać przez ramię, podsłuchiwać, podglądać, a być może przejąć sterowanie nad nimi. To jak najbardziej realne.
Jest taka rzecz, że ta zabawa to już trwa od dziesięcioleci, tak? To pochodzi jeszcze z okresu zimnej wojny, gdzie zawsze były te kolidacje między Zachodem i Wschodem i powiedzmy podglądanie wzajemne. No i Rosjanie to dalej ćwiczą po prostu. No, nic się nie zmieniło w ich podejściu.
Z punktu widzenia Instytutu Łączności, jego strategicznej roli, jeśli chodzi o też nasze bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. Pan o tym wie najlepiej, pewnie nie o wszystkim może mówić. Dużo rzeczy dzieje się w tle, takich, które no właśnie mają służyć temu, żebyśmy mogli jakkolwiek w miarę normalnie funkcjonować, które raczej są podkryte tajemnicą?
Tak, tutaj my w tym zakresie tyle, ile mogę powiedzieć, to powiem. Działamy w zakresie osłony infrastruktury krytycznej, tak, bo to w tej chwili różnego rodzaju problemy, które występują, między innymi z GNSS-em, tak, ale to są wiele innych problemów, które może wystąpić, jeżeli chodzi o osłonę infrastruktury krytycznej, która była trochę po macoszemu traktowana, tak, do tej pory, bo nie było problemów. W tej chwili są problemy i my cały taki program uruchamiamy, InfraShield, który będzie dotyczył infrastruktury krytycznej, wykorzystania różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, również i tych telekomunikacyjnych, które będzie służyło do ochrony, ale też jest w ramach tego programu, jest program, który nazwaliśmy Polska Tarcza PNT, która będzie integrowała wszelkiego rodzaju technologie, które są związane z zakłóceniami, ale też pracą nad systemami alternatywnej nawigacji, bo w tej chwili takiej rozwiązania ogólnopolskiego nie ma i rozpoczęliśmy pracę właśnie w tym kierunku, żeby taki system zbudować, który będzie alternatywą, może nie tak dokładnym jak system nawigacji satelitarnej, ale jeżeli powiedzmy przyjdzie coś takiego, że te systemy zostaną wyłączone, no to wówczas będzie można przejść. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał zwrócić uwagę i jest mało wykorzystana. System europejski Galileo, który ma specjalne kanały, które pozwalają, są bardziej są odporne na zakłócenia, aniżeli chociażby system GPS i są dostępne dla rozwiązań cywilnych, bo pamiętajmy, że systemy takie jak GPS zostały zbudowane jako systemy militarne i głównie służą dla tej segmentu militarnego. Jeżeli chodzi o Galileo, on był w zamyśle budowany dla segmentu cywilnego z elementami, które będą realizowane dla obronności Unii Europejskiej i wykorzystajmy, bo jest chociażby taki system HAS, który jest poprawek specjalnych, które pozwala na wyznaczanie pozycji bez udziału dodatkowych komponentów infrastruktury naziemnej. I tego po prostu w tej chwili nie ma. W ogóle jakby Galileo jest mało eksponowany na rynku polskim w porównaniu z innymi systemami.
Jak dobrze, że jest ktoś i że są instytucje, które skutecznie i zdeterminowane są do tego, aby w tej kwestii działać. Tak musimy spuentować. Czas się kończy, w zasadzie już się skończył. Panie profesorze, bardzo dziękuję za podróż do Gdańska, bardzo dziękuję za wizytę i za fascynującą, mam nadzieję, że nie ostatnią rozmowę, bo jest pan popularyzatorem nauki i zakres tematyczny jest przeogromny. Profesor Mariusz Józef Figurski, dzięki bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze.
Radiowo, naukowo.